wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Wracamy do rozmowy z panią profesor Anną Sobczuk, specjalistą ginekologiem ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Pani profesor, kolejny ten nowotwór, gdzie ta walka profilaktyczna ma ogromne znaczenie, to jest rak piersi. Co możemy powiedzieć na początek o tej chorobie?
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i to nie tylko dotyczącym narządów płciowych, ale w ogóle. Wśród zachorowań na wszystkie nowotwory złośliwe u kobiet stanowi około 22%, czyli 1/5. 1 na 10 kobiet zachoruje na raka piersi w przedziale między tym 30 a 80 rokiem życia. Czyli to ryzyko zachorowania jest bardzo duże, dlatego ta świadomość i to uczestnictwo w badaniach profilaktycznych jest naprawdę dla pacjentek bardzo, bardzo ważne.
A które kobiety są najbardziej narażone na to ryzyko zachorowania na tę chorobę?
Oprócz nosicielek genów BRCA1, BRCA2, gdzie to zachorowanie jest bardzo duże i pacjentek z pewnym rodzinnym, nie mamy udowodnionego nosicielstwa, ale wyraźnie w czasie wywiadu widzimy, że są takie tendencje do rodzinnego występowania tych nowotworów, do tego wrócę jeszcze później. To jeszcze do tych czynników ryzyka na pewno zaliczamy wiek. Im pacjentka starsza, tym ryzyko jest większe i ten szczyt zachorowań na raka piersi obejmuje pacjentki między 55 a 75 rokiem życia i również czynniki hormonalne mają tutaj wpływ. Wczesny wiek pierwszej miesiączki, późna menopauza, późna pierwsza ciąża, brak karmienia piersią, również wieloletnie przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej. I podobnie jak w przypadku pozostałych nowotworów, te czynniki środowiskowe, czyli niewłaściwa dieta, otyłość, niedostateczna aktywność fizyczna, częste spożywanie alkoholu, czy wcześniejsze choroby piersi. Tutaj zaobserwowano, że u tych kobiet to prawdopodobieństwo też może być większe.
Czy kobieta ma wpływ na zmniejszenie tego ryzyka zachorowania?
No tak, chociażby właśnie ta znajomość tych czynników ryzyka powoduje, że możemy wiele z tych czynników środowiskowych wyeliminować, prawda? Czyli prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, dbałość o to, żeby nie przybierać zbyt dużo na wadze i rezygnacja z używek, rezygnacja z alkoholu.
A czy są badania, które pozwalają wcześniej rozpoznać te stany przedrakowe, czy tą już bardzo wczesną postać raka?
No niestety w przypadku raka piersi, w przeciwieństwie do raka szyjki macicy, nie mamy narzędzia, które pozwalałoby nam wykrywać tego raka na etapie przedinwazyjnym. My nie wiemy, który guzek jest już potencjalnie złośliwy. Mamy pewne cechy guza, które obserwujemy w mammografii, przemawiają za złośliwością zmiany, ale to wtedy już myślimy o bardziej zaawansowanych. Natomiast na wczesnym etapie mamy guz 1 cm i nie wiemy, prawda, czy ten guzek obserwowany to jest zmiana złośliwa, czy zmiana łagodna. Stąd w początkowej fazie przy gorszych technikach diagnostyki mammograficznej często wykonywaliśmy niepotrzebne operacje, czyli wykrywaliśmy guzki piersi i to zwiększyło odsetek pacjentek operowanych. Teraz mamy doskonalsze techniki, mamografię cyfrową, rezonans magnetyczny, stąd możemy przy podejrzeniu zmiany złośliwej, możemy jeszcze poprzez badania dodatkowe to rozpoznanie uściślić, ale nie mamy bezpośredniego kontaktu ze zmianą, z guzem, tak jak w przypadku raka szyjki macicy, że poprzez pobieranie badania cytologicznego, pobieranie komórek złuszczonych z tarczy szyjki macicy, widzimy już, czy tam się rozpoczął proces przemian przednowotworowych, czy nie. Tu dysponujemy możliwością wykonania biopsji, ale negatywna biopsja nie daje nam 100% pewności, że tam na pewno raka nie ma, bo to wszystko zależy, czy trafimy w to ognisko komórki nowotworowej.
Wspomniała pani o tym czynniku genetycznym, te mutacje genów BRCA1 i BRCA2. To w takim razie kto może czy też powinien mieć wykonane te badania genetyczne w kierunku nosicielstwa tych genów?
Jeśli zbierzemy wywiad i dowiemy się, że w rodzinie występują przypadki nowotworów u krewnych pierwszego stopnia, czy przypadki nowotworów u krewnych drugiego stopnia, czy przypadki nowotworów równocześnie i nowotworu piersi i raka jajnika, albo nowotworów piersi u mężczyzn, też się to zdarza, wtedy tacy pacjenci są podejrzewani, że najprawdopodobniej mamy do czynienia tutaj z nosicielstwem mutacji genowej. Natomiast pierwszeństwo, jeśli podejrzewamy, że występuje rak rodzinny, zawsze powinno zacząć się od osoby chorej, czyli wykonać te badania genetyczne u mamy czy u babci, która właśnie zachorowała na raka piersi. Jeśli potwierdzimy to nosicielstwo genów, wtedy dopiero wykonujemy u potomstwa, czyli u krewnych pierwszego stopnia. O tym nie decyduje lekarz ginekolog, tylko w zasadzie ginekolog kieruje pacjentkę do poradni genetycznej i tam już lekarz genetyk na podstawie wywiadu i na podstawie wstępnie przeprowadzonych badań kwalifikuje daną pacjentkę do wykonania już bardziej szczegółowych testów genetycznych.
Ja jeszcze mi w głowie rozbrzmiewa może na koniec takie hasło dotyczące samobadania piersi, bo w Polsce wiem, że taka edukacja pań młodych dziewczyn to jest raczej na takim niskim poziomie.
Tak, tak. Pacjentki często, jak ja się pytam, czy bada sobie pani piersi, oj, nie mówię, nie, ja się boję dotykać. Są kobiety właśnie i coraz więcej młodych dziewcząt świadomych tego, że mogą wykryć zmiany w piersiach, bo my nie oczekujemy, że pacjentka przyjdzie i pani doktor, mam w lewym górnym kwadrancie, mam guzek średnicy 2 cm. Tylko my oczekujemy, że pacjentka przychodzi i wydaje, czy może mi zbadać pani pierś, bo wydaje mi się, że w tej prawej piersi coś się zmieniło. Pacjentka może mieć poczucie, że jakiś ból, czasami mówi jakieś szczypanie, czasami wyczuwa zmianę, że ta pierś jest jakaś nierówna, czasami wręcz wyczuwa guzek. Najczęściej pacjentka sama wyczuwa guzek, jeśli przekracza on średnicę 2 cm. Ale również w zaawansowanych bardziej nowotworach to asymetria piersi, zmiany budowy brodawki, wciągnięcie brodawki, no już bardziej zaawansowanych objaw tak zwanej skórki pomarańczowej, czyli takie wciąganie widoczne ujścia tych gruczołów łojowych i także u tych pacjentek zaczerwienienie, a szczególnie jeśli to dotyczy tak zwanego raka zapalnego. Oby i coraz rzadziej my widujemy takie raki, najczęściej właśnie pacjentka sygnalizuje, że coś inaczej odczuwa. Szczególnie właśnie jeśli objawy zgłaszane są asymetryczne, czyli dotyczy jednej piersi, te objawy należy traktować poważnie i taką pacjentkę zakwalifikować do badania mamograficznego. I przy okazji właśnie różnica między badaniem profilaktycznym mamograficznym, a badaniem diagnostycznym. W przypadku, gdy na badania mamograficzne zgłasza się pacjentka w wieku 50-69 lat, czyli tej grupy docelowej badań profilaktycznych, mówimy o mamografii profilaktycznej, to dotyczy wszystkich zdrowych kobiet w tym wieku. Natomiast jeśli kobieta ma jakieś objawy, co się zaniepokoiło, to wtedy wystawia skierowanie lekarz, bo na tamte badania idzie bez skierowania, tu wystawia lekarz i wyraźnie określa, prawda, podejrzenie zmiany w piersi prawej czy w piersi lewej, wtedy to jakby bardziej już mobilizuje lekarza radiodiagnostę, który właśnie przygląda się bardziej dokładnie, konkretnie tej piersi. Albo wręcz jest ukierunkowana, jeśli niedawno miała mamografię, to tylko mamografia na tą jedną piersi ukierunkowana.
Pamiętajmy, że rak piersi, podobnie jak wszystkie inne nowotwory, wykryty we wczesnym stadium, zdecydowanie zwiększa szanse na wyleczenie, także poddanie się tym badaniom profilaktycznym, a także stosowanie samobadania odgrywa kluczową rolę. W celu pozyskania dodatkowych informacji o tych programach profilaktycznych, wszystkich pacjentów, słuchaczy i słuchaczki zainteresowane wzięciem udziału w takich badaniach, a oczywiście badać się należy niezależnie od pandemii, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej pacjent.gov.pl, gdzie w zakładce profilaktyka są właśnie wymienione te wszystkie programy profilaktyczne. A my słyszymy się już za tydzień. Wrócimy do rozmowy z panią profesor Anną Sobczuk ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi, aby porozmawiać o pozostałych nowotworach kobiecych, czyli o raku jajnika i raku trzonu macicy, a także o tym, jak wyeliminować te pozostałe czynniki ryzyka. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.